Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Poznania witają Państwa Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Poznański Teatr Wielki wystawił operę Eleny Langer Rozwód Figara w reżyserii Davida Pontneya. To przeniesienie zeszłorocznego spektaklu z opery w Cardiff stało się bardzo dobrym zabiegiem, ponieważ było to po prostu udane przedstawienie pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. A oto co powiedział nam David Pontney.
Rozmowa miesiąca.
Dlaczego sięgnął pan do tematu Figara? Co bardziej było fascynujące? Bagaż doświadczeń muzycznych Mozarta i Rossiniego, czy tekst komedii Beaumarchais? Wydaje mi się, interesującym było wykorzystanie postaci i sprawdzenie, co może im się przytrafić w innych sytuacjach. Oczywiście nie jestem pierwszą osobą, która to robi. Był i John Corigliano, i nie jeden sięgał do tych tekstów Beaumarchais, bo on oraz Mozart i Rossini stworzyli galerię postaci. W pewnym stopniu było bardzo ciekawym punktem wyjścia przeanalizowanie tamtych sytuacji dla nowego utworu. Publiczność mogła przyjść na Rossiniego, mogła zobaczyć Mozarta, a potem mogą iść na nową sztukę, która kontynuuje opowiadanie losów bohaterów. Dla mnie było bardzo fascynujące, jak się podąża śladami bohaterów w dążeniu do naszych celów. A może chciał pan pokazać trochę więcej życia? W odróżnieniu od Figara, mój Figaro jest bardziej polityczny. Duża część jest o tym, co się stanie, jeśli kraj popadnie w polityczną niestabilność. Taki rodzaj złośliwego policjanta to wynik posiadanej władzy, który ma możliwość także gnębienia ludzi. Widzieliśmy to w wielu krajach na świecie. Kiedy społeczeństwo jest niestabilne, to ludzie cierpią. Było dla mnie interesujące, jak zachowałyby się te postaci pod wpływem stresu. Naturalnie stres wpływa także na związek Figara i Zuzanny. Pojawiają się problemy, czy rodzić dzieci w obozach dla uchodźców, w środku nalotów policyjnych i podczas presji. Jestem pewien, że jest wiele tysięcy par na świecie, które zastanawiają się, czy je na to stać, czy to jest odpowiednie miejsce dla dziecka. Widzimy, jak ludzie się zmieniają, jak są poddawani stresowi. Hrabina, która była wyraźnie wypudrowaną, uprzywilejowaną kobietą z wyższych sfer, pod wpływem stresu staje się wiodącą postacią. Zdobywa rosnący szacunek. Ona jest osobą, która pokonuje zło. Rozwija się, a hrabia zapada się, zostaje hazardzistą i osobą nieodpowiedzialną. Możemy zaobserwować, jak zmieniają się właśnie ludzie w takich sytuacjach. Znam Elenę i jej pracę od wielu lat i to był mój pomysł, aby właśnie ją poprosić o skomponowanie muzyki do Rozwodu Figara. Pracowaliśmy bardzo blisko, współpracowaliśmy, analizowaliśmy. Ona jest z urodzenia Rosjanką, chociaż ma brytyjski paszport od wielu lat. Dlatego też zwracaliśmy bardzo uwagę na język i rozmawialiśmy o sztuce i funkcjach różnych scen. Myślę, że ta bliska współpraca była bardzo owocna. Napisała przepiękną operę, bardzo przyjemną i bardzo teatralną. Myślę, że bardzo ciekawa jest praca nad tym tekstem i tą muzyką.
Ja tak pana słucham i wydaje mi się, że polityka jest taką siłą rządzącą, jeśli chodzi o pana realizacje operowe.
Tak, opera jest bardzo ważną polityczną formą sztuki. i często sposobem, w który kraj jest reprezentowany na scenie. Rządzący i lud są najczęściej postaciami opery. To naturalne, że ktoś się interesuje polityką, jeśli interesuje się operą. Studiowałem historię na uniwersytecie i zawsze interesowało mnie tło historyczne danego dzieła, jaki był powód napisania danego utworu.
Jak się pan czuje w Poznaniu?
Bardzo dobrze, dziękuję. Mam świetne miejsce do prób, świetnych śpiewaków. A w ogóle jestem po prostu bardzo zadowolony. Słuchaliśmy fragmentu spektaklu Eleny Langer Rozwód Figara, w którym parę hrabioską tworzyli Magdalena Nowacka i Stanisław Kufluk. Służącymi Zuzanną i Figarem byli Joanna Freszel i Robert Gierlach. Także pojawił się dorosły cherubin, czyli Tomasz Raczkiewicz, no i dzieci Joanna Kędzior i Magdalena Wachowska. Orkiestrę Teatru Wielkiego prowadził Tadeusz Kozłowski. 27 stycznia Filharmonia Poznańska pod dyrekcją szefa dyrygenta Marka Pijarowskiego utworzyła cykl prezentacji polskich orkiestr w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. O nowej sali z dumą mówi dyrektor Andrzej Kosendiak.
No ja się przede wszystkim cieszę, że jest publiczność, że bardzo wiele osób przychodzi na nasze koncerty, bardzo różnorodne i dotykające również różnych gatunków muzyki, bo trzeba powiedzieć, że w Narodowym Forum Muzyki oczywiście dominuje muzyka klasyczna, ale różnych gatunków, nie tylko symfoniczna, mamy cykle kameralne, mamy koncerty oratoryjne, ale też jest jazz, też jest dobra rozrywka, więc cieszę się, że Narodowy Forum Muzyki we Wrocławiu gości ludzi, że nasza publiczność zaakceptowała ten obiekt i bardzo chętnie tutaj przychodzi. Powiem, że w ciągu roku mieliśmy tutaj prawie 500 000 słuchaczy.
Dyrektorze, tutaj trochę trzeba dostosować tą salę. Ja dzisiaj na próbie zauważyłam takie przesuwające się kurtyny, ekrany. To jest zawsze logistyka, jak dany koncert dostosować akustycznie pewnie.
No tak, od początku planując budowę tego obiektu, właśnie przewidywaliśmy to, że różnorodne rodzaje muzyki będą tu wykonywane. Więc chcieliśmy, żeby równie dobrze tu brzmiała muzyka symfoniczna, kameralna, wokalna, choralna, jak i ta muzyka, która wymaga nagłośnienia. Mamy kilka systemów w sali, które umożliwiają dostosowanie warunków akustycznych, powiedziałem nawet kształtowanie tych warunków akustycznych w zależności od rodzaju muzyki, jaki jest wykonywany. A więc rzeczywiście są systemy kotar, które służą jakby do wytłumienia sali wtedy, kiedy używam mikrofonów i głośników. Jeśli potrzebujemy więcej przestrzeni, te kurtyny są jakby chowane, otwierane są bramy, bo naokoło mamy około 40 takich betonowych drzwi, ponieważ wokół sali jest pusta przestrzeń. Otwierając te bramy, kubatura sali koncertowej powiększa się właśnie o tą pustą przestrzeń, co powoduje, że jest jakby dłuższy czas wybrzmienia. Wreszcie system paneli sufitowych, które można podnosić bądź opuszczać na dowolną wysokość, powoduje to, że też możemy kształtować odbicia dźwięków, a to jest bardzo istotne, aby mieć jakby znakomite warunki akustyczne. Dlaczego to się mogło udać? Myślę, że dlatego, że najpierw zatrudniliśmy akustyków i na podstawie ich projektu, ich wytycznych dopiero projektant, architekt projektował salę koncertową.
Dyrektorze, dzisiejszy koncert Filharmonii Poznańskiej otwiera taki cykl, który zaplanowaliście po tym, jak Wrocław był stolicą europejską kultury i było mnóstwo koncertów. Teraz chyba chcecie pokazać polskie zespoły.
Chcę powiedzieć, że rzeczywiście w ciągu tego roku gościliśmy znakomite orkiestry z całego świata. Byli filharmonicy wiedeńscy, Narodowa Orkiestra Stanów Zjednoczonych, grał Lang Lang, byli London Symphony, orkiestra, nie wiem, z innych muzyków, może Wynton Marsalis i tak dalej, więc można powiedzieć, że ten pierwszy sezon był naszpikowany gwiazdami. Były również polskie orkiestry, w tym obiekcie grała Filharmonia Narodowa i NOSPR, teraz Filharmonia Poznańska. Bardzo się cieszę, że możemy gościć różne zespoły. Myślę, że to dla naszej publiczności też okazja do jakichś tam porównań, ale też by usłyszeć, jak inni interpretują muzykę.
Nawiązując jeszcze do rozwodu Figara, słuchaliśmy fragmentu arii Una voce poco fa z Cyrulika Sewilskiego Gioacchino Rossiniego. Ewie Podleś towarzyszyła Wrocławska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Podobnie jak inne media, również Narodowa Orkiestra Symfoniczna w Katowicach umieściła na stronie internetowej informację o śmierci Stanisława Skrowaczewskiego, wielkiego przyjaciela zespołu, który był częstym gościem orkiestry. Ale również w nawiązaniu do sali czytamy, że Maris Jansons, wybitny dyrygent, który koncertował w katowickiej sali z Symfonieorchester des Bayerische Rundfunks, skomplementował ją tak. Wszystko mogłem usłyszeć i brzmiało przejrzyście. To codzienność dla chóru śpiewaków miasta Katowice, czyli zespołu Camerata Silesia prowadzonego przez Annę Szostak, która powraca do koncertu walentynkowego chóru.
Miałam informację, że 2 godziny po otwarciu kas biletowych wszystkie bilety na obydwa spektakle, czy na obydwa koncerty w tym samym dniu walentynkowe zostały sprzedane. Mamy swoją wspaniałą publiczność. Dla zespołu, dla mnie jest to też okazja, aby pokazać się trochę z innej strony i po prostu się pobawić. Przygotowaliśmy się do tego bardzo rzetelnie tym razem, bo nawet ćwiczyliśmy takie układy sceniczne, taneczne, szczególnie w medleju z lat 70., który został przyjęty niezwykle entuzjastycznie. Sami jesteśmy jeszcze ciągle pod wrażeniem tego, co się działo kilka dni temu.
Byli też specjalni goście, myślę tu o pani Sabinie Mek i panu Wojciechu Myrczku.
Sabina Mek, czyli Sabina Myrczek i Wojciech Myrczek byli solistami tego koncertu, a grał Myrczek and Tomaszewski Band. Znakomici muzycy pod wodzą właśnie Pawła Tomaszewskiego, świetnego pianisty, który aranżował też większość utworów. Aranżowała również Sabina Myrczek oraz Karol Pyka. No ale mieliśmy też gościa specjalnego, którym był Piotr Szczepanik. Było to niesłychanie wzruszające, ponieważ akurat w tym dniu Piotr Szczepanik święcił swoje 75. urodziny.
To już pewna tradycja. W przyszłym roku kolejna seria takich koncertów.
Tak, ale i w tym roku, 1 lipca, planujemy koncert tym razem z miłością po polsku, bo Noc Kupały w czerwcu do tego upoważnia. Czyli nie tylko zwyczaje amerykańskie, ale i też nasze, słowiańskie, chcielibyśmy propagować. Ale chcemy połączyć ten koncert w pierwszej części z udziałem znakomitego jazzmana, kontrabasisty jazzowego Andersa Jormina, który specjalnie dla nas pisze muzykę, którą z nim właśnie mamy nagrać na płytę dla wytwórni szwedzkiej. A 1 lipca chcielibyśmy fragment tych właśnie rzeczy pokazać w pierwszej części koncertu, a w drugiej będzie już ta miłość po polsku, oczywiście z Myrczek & Tomaszewski Band i z tymi solistami, którzy już są sprawdzeni i bardzo się Państwu podobają.
A przechodząc do głównego nurtu działalności artystycznej Kamerady, nurtu związanego z prezentacją muzyki poważnej, klasycznej, wkrótce bardzo prestiżowy koncert w słynnej Royal Festival Hall, gdzie Camerata Silesia wraz z London Philharmonic Orchestra, brytyjskimi i polskimi solistami, chórem Polskiego Radia w Krakowie i chórem chłopięcym działającym przy Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wykonają pasję według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego.
Pasję Krzysztofa Pendereckiego znam chyba bardzo dobrze, bo wykonywałam ją nie tylko w Alvernia Studio, w tym nagraniu właściwie takim scenicznym Grzegorza Jarzyny, ale troszkę po świecie występowaliśmy pod właśnie wodzą Krzysztofa Pendereckiego w różnych miejscach.
Między innymi w Münster chyba?
Między innymi w Münster, w Hamburgu, w polskich miastach, pamiętam w Krakowie podczas różnych festiwali. Także bardzo ten utwór kocham, lubię. Zanim zaczęłam go wykonywać, no to wiedziałam, że to jest jeden z najwybitniejszych polskich utworów i jest to wielka satysfakcja. Zawsze chętnie wracam do tej pasji, która nie jest prosta wykonawczo, ale tym razem pod wodzą Władimira Jurowskiego, a w dodatku ze znakomitymi solistami, bo występuje tam również Dietrich Henschel, który jest niemieckim artystą znakomitym. Osobiście znam go dobrze, bo spotkaliśmy się w Bregenz podczas wspólnego wykonania, to znaczy my śpiewaliśmy chór, a on śpiewał solową partię główną w operze Krzeneka Karol piąty. Ja byłam pełna podziwu dla jego profesjonalizmu, dla niezwykłej pracowitości, bo ta partia jest po prostu horrendalnie trudna. A wiadomo, że Dietrich Henschel przecież głównie specjalizował się w muzyce dawnej, śpiewał z Arno Kurtem pasje bachowskie, kantaty, no wiele, wiele repertuaru właśnie bachowskiego i w ogóle muzyki dawnej. Jest to artysta niezwykły, więc tym bardziej cieszę się, że się spotkamy. No i Tomasz Konieczny, który jest również bardzo sławny, bierze udział w tym wykonaniu.
Ostatni weekend marca rozpoczyna się 7. edycja Festiwalu Prawikonań. Jest to festiwal organizowany przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, a jego pomysłodawczynią i dyrektorem jest pani Joanna Wnuk-Nazarowa. Kamerata stale zapraszana jest do udziału w tym festiwalu Biennale, w tegorocznej edycji zespół zaprezentuje.
Tym razem młodych kompozytorów. Z Wrocławia bodajże pochodzi Grzegorz Duchnowski i katowiczanki Sonia Brauchow oraz Justyna Kowalska-Lason, już uznana kompozytorka, pisze już drugi raz dla nas utwór. Tym razem będzie to Istnieje przestrzeń. Namieszany chór solistów. Będzie towarzyszyła nam orkiestra muzyki nowej. Utwór Justyny Kowalskiej-Lasoń wykonamy również podczas tegorocznej Poznańskiej Wiosny Muzycznej, gdzie zostaliśmy zaproszeni głównie do prawykonania utworu Lidii Zielińskiej 300. No to prawykonanie zapowiada się niezwykle interesująco, bo kompozytorka już w ubiegłym roku, w grudniu, przyjechała i wstępnie nagrywała jak gdyby propozycje inspirowanych przez siebie zachowań wokalno-sceniczno-teatralnych moich chórzystów, moich artystów. Ja byłam oczywiście świadkiem tego i było to niezwykle interesujące i to dopiero przetwarzane elektronicznie będzie stanowiło taki zaczyn tego utworu, więc to bardzo ciekawie brzmi. Będzie prawykonanie na Poznańskiej Wiośnie Muzycznej tego utworu Lidii Zielińskiej. Mam nadzieję, że również i w Katowicach będziemy w stanie Państwu go zaprezentować w późniejszym terminie.
Anną Szostak rozmawiał Stanisław Wiera. 22 lutego lub 1 marca to dwie daty, kiedy obchodzi się rocznicę szopenowską. Dlatego w wykonaniu Kamerati Silesii usłyszeliśmy mazurka Cismol z opusu 6 Fryderyka Chopina.
Do kończącego się karnawału nawiązuje Beata Górecka-Młyńczak. Makowicz, Brodzińska, Morka to goście ostatnich koncertów koszalińskich. Do tego grona dołączyli Maciej Niesiołowski z solistami i batutą i humorem.
To była kiedyś moja bolączka, ponieważ ja byłem bardzo poważnie kształconym muzykiem i grałem w poważnej orkiestrze i byłem poważny pan. Później zresztą pracowałem w operze przez 10 lat warszawskiej. To był przypadek takiej natury komercyjnej trochę, że gdzieś tam potrzebowano dyrygenta, żeby wyjechać do kurortu, do Niemiec, na taką wyspę na Morzu Północnym. I tam zacząłem jeździć z polską orkiestrą, byłem tam przez kilka lat rzędu i tam się nauczyłem tego. Nauczyłem się tej muzyki. Ja w ogóle nie wiedziałem, jaka jest różnica między slow foxem a foxtrotem. Później jakoś tak się złożyło, że telewizja się mną zainteresowała, to jest cała długa historia, tam koncert na 10 fortepianów, był coś takiego. Zrobiłem tam tę audycję, a potem mi zaproponowano jeszcze dwie audycje, no a potem się zgłosił pan Józef Węgrzyn, dyrektor ówczesny drugiego programu Telewizji Polskiej, powiedział pana, wynajmuję co tydzień. Ja mówię, to będziemy Izaurę robić. Pani pamięta, był taki serial, chyba jeden z pierwszych w polskiej telewizji. No i zacząłem robić tę Izaurę. I musiałem się po prostu nauczyć tej muzyki naprawdę, bo to miało być program taki lżejszy.
Ale oprócz tego, że musiał się pan jakby nauczyć tej muzyki, to stał się pan takim showmanem, który potrafił opowiadać o niej, który znał anegdotki adekwatne do tego, co akurat się grało.
Wie pani, ja jestem człowiekiem wygadanym, ja lubiłem zawsze towarzystwo. Byłem prawie duszą towarzystwa przeważnie każdego. Dużo mówiłem, nauczyłem się mówić, a w Niemczech na tych koncertach też musiałem zapowiadać, więc jak mogłem coś po niemiecku powiedzieć, to też to było dla mnie po polsku zrobić. I pani Pniewska, redaktorka wówczas telewizji z reakcji muzycznej, powiedziała: pani Macieju, że pan coś tak tam dowiązał. Troszkę mi pomagały w tym lektury oczywiście, pomagała mi siostra Joanna. Dzisiaj to już tak naprawdę to ludzie chcą, żebym gadał i już ja nie mogę zrobić normalnego koncertu, żeby się nie odwrócić, bo człowiek się wierca w plecy wzrokiem. Nie odwróć się i powiedz coś. Miałem niezłych poprzedników, przede wszystkim Leonard Bernstein w Stanach, jego audycje. W Polsce nawet Jan Kręc prowadził, nie mówiąc o Henryku Czyżu. Czyż przecież prowadził, nie taki diabeł straszny były takie audycje. Tylko on miał o tyle trudniej, że miał tylko muzykę poważną. Miał Filharmonię Łódzką, poważną orkiestrę, a ja wykorzystałem orkiestrę, z którą jeździłem właśnie na tę wyspę tam i oni znali repertuar, miałem mnóstwo nut z Niemiec, byśmy sobie przywozili, a w Niemczech nie, ja w Niemczech po prostu musiałem utwory zapowiadać, no to wystarczy, że pani się odwróci i powie przez 3 lata codziennie coś, no to się przyzwyczai. Później mówienie przed ludźmi publicznie czy przed kamerą, nie mam raczej tremy.
Anita Maszczyk, Michał Musiał, sopran, tenor. Dysponują państwo chyba tymi najbardziej pożądanymi głosami, jeżeli chodzi o operę, operetkę. Jak się państwo dowiedzieli o tej przypadłości?
To pięknie pani nazwała przypadłością. Rzeczywiście, no mówi się, że i sopran, i tenor to są jakieś rodzaje dewiacji, bo to nie jest taki normalny głos ludzki. A kolega ma już to szczęście, że jakby z wiekiem i z zainteresowaniami powoli staje się na powrót barytonem, bo swoją drogę muzyczną rozpoczął jako baryton, potem na chwilę stał się tenorem, ale jakby uważa, że bardziej męskim głosem jest baryton, no i wrócił do tego niższego męskiego śpiewania.
To za moment jeszcze o tym, jak to u państwa się zaczęła ta podróż przez śpiewanie. A dlaczego tenor? Tylko dlatego, że mógł pan wygrać na przykład turniej tenorów?
Edukację zacząłem jako basbaryton na akademii. Przechodziłem przez wszystkie rodzaje głosów przez różnych pedagogów, także i baryton się pojawił po drodze. Ale jak trafiłem do swojego pedagoga, u którego kończyłem, profesora Jana Ballarina, to stwierdził, że najszybciej będzie pracę znaleźć jako tenor. Ponieważ miałem pewną łatwość gór, to zostałem tenorem, skończyłem akademię jako tenor, ale teraz faktycznie wracam do korzeni, do tego pierwotnego swojego głosu, czyli typowy baryton, no, z łatwością gór.
Ten pomysł na taki program to jest przede wszystkim państwa, czy to jest wypracowane z panem Maciejem Niesiołowskim, kiedy z nim zaczęliście współpracować?
Ojejku, a nie tylko 12 lat temu, 13, w jeszcze dawniej. No, strach mówić, bo my już starzy jesteśmy strasznie.
W 2002 roku mieliśmy pierwszy kontakt z Maciejem Niesiołowskim, przyjechał do Gliwickiego Teatru Muzycznego realizować Wiedeńską krew Johanna Strausa. Tam się poznaliśmy, zapałaliśmy do siebie jakąś taką dziwną sympatią, nawiązała się pewna więź taka, no nie tylko muzyczna, ale to coś też na zasadzie intelektualnej, emocjonalnej, dlatego że pracując w taki sposób, my, znaczy musimy się lubić, my się lubimy. I ostatnio rozmawiając z kimś, kto bywa na tych koncertach, pewna osoba powiedziała, że to widać, dlatego że te nasze takie trochę prywatne relacje, dobre relacje, przenoszą się właśnie na estradę czy na scenę, dlatego że jakby znamy się na tyle dobrze, że wiemy, co można, w jakim momencie. Te nasze koncerty, to są rzeczy, których nie da się do końca przewidzieć. Bo...
Ja myślę, że tam pewna doza improwizacji jest.
Jest i musi być i to jest właśnie fajne. Z tym, że wiadomo, że to nie jest taka improwizacja niezdrowa, tylko to wszystko jest w jakiś tam sposób obliczone. Natomiast to, że my jakby lubimy się wszyscy pracując razem, to publiczność też lubi nas.
My na koncertach wzajemnie uwielbiamy się zaskakiwać sami. To znaczy, my jesteśmy w pewnych ramach ujęci i wiemy, czego nie należy przekraczać, jakiego progu nie należy przekroczyć. Artystycznie już tego się nauczyliśmy przez te wszystkie lata i po prostu robimy sobie niespodzianki.
To skoro pan powiedział A, to proszę powiedzieć B. Co to za niespodzianki? Bo wiem, że aktorzy rzeczywiście potrafią czasami zagotować się, ale wy nie możecie.
Ach, i takie rzeczy się zdarzały, że praktycznie powinna kurtyna spać, gdyby tylko w filharmonii była. Ale no, zawsze coś nam przychodzi do głowy na bieżąco. No, jak na przykład...
Ale generalnie zmieniacie trochę na przykład linię melodyczną?
Nie. Raczej inscenizacyjnie, w sensie zaskoczeń teatralnych sobie robimy tego typu niespodzianki. Potrafimy się przebrać, potrafimy siebie wzajemnie zaskoczyć. Ja kiedyś wyszedłem z jakimiś winogronami, Anita, pamiętasz, na scenę i zacząłem Anitę w trakcie duetu karmić winogronami. Ona już miała pełne usta winogron, a musiała dalej śpiewać. No i chciałem ją zgotować, po prostu to się trochę udało. Ale takie zaskoczenia są oczywiście.
Potem noc połączyła już nas. Nie powróci już nic, nic się nie zmieni. Nie pomoże już nic, tak musi być. Może dziś znajdę cię, szukam wciąż, ciągle śnię o tej chwili. Wrócisz ty, wróci dzień, miłość ma, będziesz znów blisko mnie. Jedna noc połączyła już nas. Wiem, że wrócisz już dziś. Wszystko podmienisz, będziesz znów blisko mnie. Tak musi być. Wiedzę cię, jesteś znów, które cię czuję ciepło twych ram. Wróci noc, będziesz już zawsze ty.
Słuchaliśmy Grażyny Brudzińskiej, której towarzyszyła Sinfonietta Bydgoska pod dyrekcją Macieja Niesiełowskiego. I jeszcze raz zaglądamy do Katowic, gdzie Henryk Cierpioł rozmawia z klawesynistą Marcinem Świątkiewiczem.
Na jakich wątkach skupiały się pańskie działania w ostatnim czasie?
Ten rok, który minął, był dla mnie niezwykle intensywny, niezwykle bogaty i też niezwykle różnorodny. To rzeczywiście była dla mnie pewna nowość, bo trafiłem do przedsięwzięć, do projektów takich, o których wcześniej nigdy nie myślałem. Na przykład grałem trzecią symfonię Beethovena w aranżacji Marcina Masyckiego na elektrycznych organach z Marcinem Masyckim na fortepianie i Markiem Brachą na czeleście. To było wydarzenie, które może się wydaje na pierwszy rzut ucha muzycznym żartem, natomiast było zupełnie, zupełnie poważne. Były też oczywiście projekty takie zupełnie klasyczne, jak koncerty Haydna z orkiestrą Arte dei Suonatori, występy z orkiestrą historyczną. Ukazała się płyta z Kunst der Fuge Johanna Sebastiana Bacha z zespołem Brecon Barok i Rachel Podger. To oczywiście też oznaczało jakieś koncerty. Kolejna płyta z Rachel Podger jest w drodze, tym razem sonaty kompozytorów włoskich, sonaty skrzypcowe z Basso Continuo. Także moja solowa płyta, którą w zeszłym roku mocno się zająłem, płyta pod tytułem Chromatica, wyjdzie już niedługo. No i oczywiście wariacje goldbergowskie, to był jakiś taki ważny i jest ważny dla mnie temat.
Zaintrygował mnie ten tytuł Chromatica. Co tutaj pan chciał na tym krążku pokazać? Mówi pan, że płyta ta dopiero ukaże się na naszym rynku muzycznym. Jaki zakres repertuaru chciał pan tutaj zaprezentować?
Tak, to jest rzeczywiście płyta taka bardzo autorska. Subiektywny wybór repertuaru spod znaku muzyki chromatycznej XVII-XVIII wieku. Muzyki, która zazwyczaj charakteryzuje się bardzo silną warstwą, taką emocjonalną, ekspresyjną. Chromatyka jako taki ważny środek retoryczny była właśnie w ten sposób przez kompozytorów stosowana. Oczywiście na płycie są takie hity jak Fantazja i Fuga chromatyczna Jana Sebastiana Bacha, także Fantazja chromatyczna Swelinka, ale też pewnie mniej znane i rzadziej nagrywane utwory jak Chromatica Emanuela Sonchino, kompozytora znanego właściwie tylko i wyłącznie z tego jednego utworu, trochę kompozytorów francuskich, również Scarlatti, no i słynne Fandango Solera jako taki rodzaj zakończenia, jako rodzaj takiego zaprogramowanego bisu na koniec płyty.
Panie Marcinie, wykonawstwo muzyki dawnej być może jak żadnej innej wymaga od interpretatora także pewnych pogłębień natury czysto muzykologicznej. To szukanie repertuaru, to także rekonstrukcja utworów być może zapomnianych, być może takich, które tylko we fragmentach przetrwały do naszych czasów. Czy także w tej dziedzinie stara się pan drążyć jakieś dla siebie bliskie tropy repertuarowe, czy też związane z utworami, które w wymiarze wyrazu muzycznego, pewnej emocji panu są szczególnie bliskie, a dostępne, dajmy na to, w bibliotekach uniwersyteckich, różnych miejscach całej Europy?
Planowanie występów, czy programowanie występów, to oczywiście też taka praca, no przynajmniej z pogranicza muzykologii. Żyjemy w takich wspaniałych czasach, że duża część zbiorów jest zdigitalizowana, duża część zbiorów bibliotecznych jest dostępna w internecie, więc często nie trzeba fizycznie jechać wiele kilometrów do archiwum gdzieś tam, tylko można wpisać odpowiedni adres w wyszukiwarce internetowej i zobaczyć bardzo często bardzo dobrze zeskanowane utwory. To jest rzeczywiście niezwykłe ułatwienie i to też sprawia, że można konstruować programy, myślę, dużo ciekawsze, dużo mniejszym sumptem, że tak powiem, środków czy czasu można odkrywać muzykę, o której wielokrotnie nie słyszano. Muzykę, która do właściwie naszych czasów pozostawała zakurzona gdzieś tam na dnie skrzyń bibliotecznych.
W ślad za tym, można powiedzieć, dochodzi ta potrzeba spojrzenia bardzo autorskiego na interpretację tego utworu, który w danym momencie znajduje się w polu pańskich zainteresowań. W tym wymiarze, czy będzie się pan posługiwał tą swoją emocją, swoją wrażliwością, która w panu wibruje w jakimś momencie tu i teraz, czy też odnosząc się do owych poszukiwań muzykologicznych, wiele utworów stara się pan wykonywać w zgodności z duchem epoki?
To bardzo dobre pytanie i to jest też pytanie takie na cykl audycji pewnie bogatych w treść. Może krótko, to jest tak, że ja traktuję poprawność historyczną jako narzędzie, jako element mojego warsztatu. To znaczy ja staram się oczywiście zgłębiać konwencje, poznawać konwencje wykonawcze, poznawać instrumenty, poznawać stylistykę kompozytorów, poznawać konwencje zawodowe, zapisu i staram się to robić tak samo, jak staram się usprawniać swój aparat palcowy, umiejętność taką fizyczną, fizjologiczną gry na instrumencie i to jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast muzyka dzieje się tu i teraz i każde wykonanie to jest też, szczególnie właśnie w muzyce barokowej, zawsze jest dosyć dużo improwizacji, która siłą rzeczy przenosi ten materiał, może i zakurzony, w czasy nasze. I to siłą rzeczy powoduje, że to, co ja mam w głowie, to, co mi podpowiada wyobraźnia, jakoś tam jest na pewno obecne w moich interpretacjach.
Słuchaliśmy Martyny Pastuszki oraz Och Orkiestry z Marcinem Świątkiewiczem przy klawesynie. Był to fragment koncertu Johanna Friedricha Schreifogla. Japoński dyrygent Eiji Oe jest profesorem Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze. Poprowadził już po raz drugi, zresztą bardzo dobry koncert filharmoników poznańskich, używając batuty Leonarda Bernsteina, z którym był związany i zaprzyjaźniony, o czym opowie Państwu za chwilę.
Eiji otwiera w tej chwili walizkę, z której wydobywa batutę. Batutę, która należała do Leonarda Bernsteina.
This is Bernstein's
To jest ostatnia batuta Leonarda Bernsteina z końca lat 80., którą prowadził siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena. Dostałem ją od niego, a także dostałem suite Candid.
Czas na nuty Candida, bo tam znajduje się dedykacja w nutach dla Eiji'ego Oe i Minnesota Orchestra.
Przed swoją śmiercią 14 października w 1990 roku swą suite Candid dyrygent właśnie mnie zadedykował. 5 lat później jego syn powiedział: Seiji, mój ojciec dał tobie ten utwór. Dlatego taki napis znalazł się w wydawnictwie tej suity, która ukazała się u Boisiego. Współpracowałem z nim bardzo blisko. A wszystko zaczęło się w 1978 roku w Tanglewood. Ale potem było 12 lat bardzo bliskich kontaktów. Jednak nigdy nie byłem jego asystentem, lecz raczej partnerem, takim drugim dyrygentem. Na przykład w ostatnim okresie jego aktywności ja prowadziłem wspólnie z nim wiele koncertów. Wyglądało to tak. Dyrygowałem pierwszą częścią, on drugą. Na przykład ostatni jego koncert to był Candid i West Side Story, tańce symfoniczne, które ja prowadziłem, a on po przerwie stanął przed orkiestrą, aby zadyrygować siódmą symfonią Beethovena. To było dla mnie bardzo ważne, ogromne wyróżnienie i wielki honor. A co pan od niego zaczerpnął? Miłość dla muzyki, miłość dla ludzi, pokój. Pokój. On był tak szczęśliwy, jak mógł po obaleniu muru w Berlinie poprowadzić tam dziewiątą symfonię Beethovena. Powiedział mi wtedy: Eiji, to jest najlepszy moment. Bardzo manifestował swą miłość do muzyki, do ludzi, do słuchaczy. Kochał także kontakty z młodymi ludźmi. Bardzo chętnie rozmawiał ze studentami podczas pracy z młodzieżowymi orkiestrami. Tak było na przykład na 3 miesiące przed jego śmiercią, w lipcu lub w sierpniu 1990 roku. Nie chciał zażywać zbyt wielu leków uśmierzających ból, bo go ogłupiały, więc stosował akupunkturę. Owszem, wieczorami tak, aby usnąć, brał leki, ale nigdy nie rano, ponieważ chciał mieć świeży umysł, kontakt i z muzykami, i z muzyką. Poza tym wtedy bardzo chciał być jeszcze twórczy. Wrócił do swej pierwszej miłości, do fortepianu, choć przecież ciągle dyrygował. Głównie były to symfonie Beethovena, Brahmsa czy Mahlera. No i również mawiał: Bóg mi jeszcze pozwolił wykonać moją ostatnią pracę, edukować młodych ludzi. Nigdy nie tworzył dystansu ze studentami i z muzykami, z którymi pracował. Skupiał się tylko i wyłącznie na nutach, na partyturze. Pamiętam, jak ciągle go irytował taki sam poziom orkiestr. Zawsze w jego mniemaniu musiało być lepiej, lepiej i ciągle jeszcze lepiej. And try to make the orchestra play better, 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 better. W programie Koncertu Filharmonii Poznańskiej znalazła się suita z operetki Kandyd Leonarda Bernsteina, którą kompozytor zadedykował A.G.M. Owe. Ale także zostały zaprezentowane obrazki z wystawy Modesta Mussorgskiego. Tak więc fragmentem Samuel Goldberg i Szmul żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz, a słuchamy Clevelandzkiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Olivera Knossena.